Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Wracamy do Was w kolejnym odcinku. Ze mną jak zawsze mój wierny gracz Werner Gorder.
Oraz nasz MG, Rupert ze Psihojtem.
Tak, a dzisiaj mamy dla Was ciekawy i oryginalny temat, chyba jak na nasze rozmowy o Starym Świecie, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o kobietach.
Tak, czyli o tej części demografii, która nas na pewno nie będzie słuchała.
Tak, statystyki YouTube'a jasne nam...
Są nieubłagane.
Tak, jasne nam tutaj i klarownie pokazują, że jesteśmy słuchani tylko przez mężczyzn, więc panowie, dzisiaj będzie taka tam prelekcja na temat gatunku drugiego. Tak. To nie jest tak, że my się zdamy, ale postaramy zabrać kilka słów na kwestię właśnie tego, jak nie wiem, działają kobiety, to może za dużo, bo to jest ciężki temat.
Poza tym sami wiecie.
Dokładnie. Ale jak wygląda miejsce kobiet w Warhammerze, w Starym Świecie? Co mogą, czego nie mogą? Jak to się tak naprawdę według nas powinno objawiać? I dlaczego? Ponieważ no, cały Warhammer jako takie uniwersum fantasy tak naprawdę grzeszy tak jak większość uniwersów fantasy. Ale z drugiej strony, jak się przygotowywaliśmy do tego tematu, przynajmniej ja, to znalazłem kilka zaskakujących rzeczy, jeżeli właśnie chodzi o przedstawicielki płci pięknej.
Co masz na myśli, mówiąc grzeszy? Jedną z większych różnic między Warhammerem a naszym światem jest właśnie to, że nie ma czegoś takiego jak koncepcja grzechu pierworodnego, w związku z czym wszystkie rzeczy z tym związane, które były u nas, nie mogą być w świecie Warhammera.
To prawda, chociaż wybiegasz troszeczkę na przód. Bardziej mi chodziło o to, że fantazja ogólnie jest, wiesz, znane z tych bikini, zbroi dla wojowniczek.
Nie, daj spokój.
To nie, no z tego jest znany taki ten, wiesz, tak było, to się zmienia powoli, ale w dużej mierze, wiesz, tak były przedstawione kobiety w większej części fantazy, zwłaszcza w formie gier, komiksów i innych rzeczy.
No ale tak było w latach 80. i w Czerwonej Sonii i tak dalej.
Tak, to prawda, ale
to było bardzo dawno temu i...
Tak, ale część z tych artefaktów wciąż się utrzymuje.
Ale ciężko biegać w zbroi na female, cytując klasyka, w Grimdarku jednak w Warhammerze. Wiesz, ta zbroja w ogóle nie broni przed niczym, więc...
Tak, ale jak zobaczysz oficjalne figurki GW do Sisters of Battle...
Ale Sisters of Battle są w 40.
No, jak się nazywało nasze z Mordheim dziewczyny od Sigmara? Kapłanki Sigmara w każdym razie z Mordheim, no to one mają jak najbardziej boob armor z takimi dwoma wzniesieniami na pancerzu, które prawdopodobnie służą do tego, żeby kierować ostrze przeciwnika dokładnie w środek korpusu, tak?
Mordheim było setki lat temu i był wypełniony spaczeniem, więc generalnie to nie jest najlepszy przykład.
Słuszna uwaga. No, niemniej jednak wiesz, nie wiem czy wiesz co się działo, jak się okazało, że w polskiej wersji podręcznika do czwartej edycji ktoś się odważył używać feminatywów.
Wtedy zapadła taka niezręczna cisza.
Tak, no. Ponieważ dowiedziałem się czytając komentarze, że niektórzy po prostu nie mogą grać w taką grę, ponieważ jak to jest, że gracz, który jest mężczyzną, ma profesję czarownica. Po prostu nie da się grać. I koniec.
To znaczy, wiesz, akurat jeśli chodzi o samo tłumaczenie słowa witch, bo to prawdopodobnie o tą profesję chodzi.
Tak.
No trudno to oddać w jakiś sposób po polsku. Poza tym, matko, to przecież to jest tylko nazwa.
A widzisz.
To jest, wiesz, tak, masz maga, ale jeżeli chcesz wchodzić w jakieś szczegóły, to będziesz mówił, że to jest piromancer, astromancer, nie wiem, alchemik i tak dalej. To wszystko jest jedna i ta sama profesja, a nas zwał jak zwał.
No tak, ale widzisz, właśnie nie. Niektórzy mają z tym problem, ale mniejsza z tym mniejsza ludzi, którzy mają problem, bo są rzeczy, z którymi nawet my nie jesteśmy w stanie pomóc. I wracając do tematu samych kobiet w Warhammerze.
No.
Jak to jest według ciebie?
No, według mnie jest bliżej temu, co było w naszej takiej prawdziwej historii europejskiej, niż niektórym mogłoby się wydawać. Mianowicie bardzo... To jest tak, to jak my widzimy naszą przeszłość dzisiaj, jest w gigantycznym stopniu ukształtowane przez jakiś XIX-wieczny światopogląd na temat tego, jak ta przeszłość wyglądała. I to jeszcze bardzo często anglosaski. W sensie ten purytanizm angielski nawet w Polsce w jakiś sposób rzutuje na tą przeszłość i na to, jak my ją widzimy. Tak naprawdę ludzie w późnym średniowieczu mieli dużo więcej wolności i dużo więcej swobód, niż nam się wydaje. No oczywiście, wiadomo, była pańszczyzna dla chłopów i ta pańszczyzna dobra nie była. Ustalmy to sobie jasno. Natomiast jednocześnie ona co chwila była przerywana jakimś świętem i tak dalej. Ci chłopi, akurat w Rzeczpospolitej to wyglądało trochę inaczej, akurat Rzeczpospolita to jest zły przykład, ale takie Niemcy, nie było Niemiec, były te różne księstewka i tak dalej, to była mozaika różnych rzeczy i ci chłopi mieli jakieś prawa, mieli swoje, odchodzono od gospodarki właśnie takiej pańszczyźnianej, przechodzono na gospodarkę czynszową, w związku z czym taki chłop płacił po prostu panowi ileś tam ustaloną kwotę za wynajem tego pola, no i rozwijał się wczesny kapitalizm. Dla przykładu, w średniowiecznych Włoszech, nie wiem, może ktoś kiedyś kojarzy takiego mnicha, Luca Pacioli się nazywał, ja po włosku nie mówię, prawdopodobnie źle to wymawiam, natomiast to jest facet, który napisał pierwszy podręcznik dla księgowych, który został zachowany do naszych czasów w takiej formie. Ten podręcznik jest praktycznie taki sam jak dzisiejsze podstawy rachunkowości, jeżeli ktoś się zainteresuje. I w tym podręczniku we wstępie jest napisane: ucz swoje dzieci, swoją żonę, swoich służących czytać i pisać, bo jak przyjdzie jakiś kontrahent, a ciebie akurat w domu jako kupca nie będzie, no to ktoś musi zanotować, ile kosztowało, ile czy zapłacili, czy nie zapłacili, rachunek wystawić i tak dalej, i tak dalej. Więc i teraz dokładnie nie pamiętam, to był XIII wiek we Włoszech, więc to się tak rozlewało. Było wiele sytuacji, w których w naszej własnej europejskiej historii kobiety nie miały jeszcze wtedy dokładnie pełni praw, ale zastępowano to, że na przykład mąż umarł, to jest wdowa, no i wdowa dziedziczy po tym mężu i wdowa musi tym majątkiem rozporządzać i tak dalej. Więc to też nie było tak źle, jak się czasami przedstawia. A ponieważ w Warhammerze właśnie to, co mówiłem wcześniej, nie ma tej koncepcji grzechu pierworodnego, tego, wiesz, Warhammer jest politeizmem, więc te wszystkie rzeczy, które jak niejako z 2000 lat rozwoju chrześcijaństwa jako efekt uboczny tego były w naszej własnej historii, tutaj nie mogły zajść, w związku z czym tych ograniczeń, że tu jest coś... No wiesz jak jest.
Ja ci teraz w ogóle przerwę, bo ci się rozgadałeś i jest mnóstwo rzeczy, które chcę dopowiedzieć. Znaczy generalnie się zgadzam, ale pierwsza właśnie taka ważna rzecz, jak patrzymy na tamte społeczeństwa, albo powiedzmy na społeczeństwo Warhammera, które w jakiś sposób jest wzorowane na tamtych.
Ale jednak tamtych nie jest.
Znaczy tak na naszych, tak naprawdę na naszych wyobrażeniach o tamtych społeczeństwach, w dużej mierze uproszczonych, no bo siłą rzeczy Warhammer nie jest stricte twórstwem historycznym, a nawet gdyby był, to by się błędy wkradały, tak? Ale pierwsza rzecz, którą według mnie trzeba zwrócić uwagę, jak wiesz, ktoś myśli, czy, bo mam takie właśnie, znaczy w sensie, wiesz, u nas się jeszcze zachowało takie myślenie, że na przykład kobieta coś takiego może, czy by coś takiego robiła, czy nie. W tamtych okolicznościach pierwsza rzecz do przeskoczenia to nie jest seksizm. To jest jak najbardziej klasizm.
Ale to w sensie, totalnie.
Ale moim zdaniem to jest właśnie rzecz...
Ale to dotyczy wszystkich.
Oczywiście, ale to jest rzecz właśnie, o której... Bo wiesz, ja wiem, jak na przykład czytam na forach internetowych, gdzie ktoś tam opisuje właśnie swoją sesję, że było fajnie, bo nie wiem, odnaleźli skarb, zabili maga i zgładzili smoka, ale potem przyjechała kobieta rycerz i on doszedł do wniosku, że to nie ma nic wspólnego z historią i nie może tak grać. A to jest dużo bardziej autentyczne, niż bym chciał, naprawdę.
A inwazje chaosu mają dużo wspólnego z historią?
No właśnie, ale nie, bo chodzi mi o to, że wiesz, my tak naprawdę nie do końca rozumiemy ideę systemu klasowego z naszego codziennego życia i doświadczenia.
Tak, w Polsce go nie ma tak, w taki właśnie... sposób, jak w Anglii, bo do tego...
Tak, ale tak. Nawet wiesz, w Anglii on nie jest... Taki, jaki był wtedy. Wtedy, jak się rodziłeś chłopem, to nikogo nie obchodziło, jakie jesteś płci, co masz między nogami.
Po prostu byłeś chłopem. Byłeś
chłopem i tyle. I wiesz, najdzielniejszy mąż, który jest jeszcze do tego błyskotliwy, inteligentny mąż, w sensie mężczyzna, wiesz, nie może poskoczyć szlachciance. Po prostu
oczywiście, że
to nie w ogóle nie wchodzi w grę.
No i na naszych terenach też było tak, było podobnie. Jak ktoś był chłopem, to po prostu miał bardzo ciężko w życiu.
Tak, właśnie, wiesz, te...
Niezależnie od płci.
Oczywiście, że tam były inne przypisane role i mężczyznom, i kobietom, ale kwestia władzy i tego, co wolno, a co nie wolno, w dużej mierze rozbijała się zawsze najpierw o klasę, a im się wyżej w systemie klasowym stało, tym twoja płeć mimo wszystko była troszeczkę mniej istotna. Bo byli królowie, którzy byli kobietami z naszej historii, i oczywiście królowe, które rządziły same, i to można ciągnąć dalej. W kwestii właśnie, którą też poruszyłeś a propos różnic kulturowych między światem Warhammera, no, a właśnie naszą historią europejską, niezależnie na której fragment patrzymy, jest właśnie kwestia politeizmu.
Mhm. To jest gigantyczna różnica.
Tak, ja tutaj nie chciałbym zapraszać na prelekcję w stylu patriarchat i jego oparcie w wierze judeo-chrześcijańskiej. Niemniej jednak, wiesz, to jest tak, jak spojrzymy na panteon bogów.
Lub
na
odwrót, bo też możesz wyciągać wnioski w drugą stronę.
Jak najbardziej, ale tym się nie będziemy zajmować. Ja w dużej mierze dlatego, że to czemu mógłbym, bo ja lubię irytować ludzi, ale mniejsza z tym. W każdym razie, jak spojrzymy na panteon bogów, którzy są w Imperium czczeni, no to oczywiście mam Sigmara, Ulryka, takie typowo męskie postaci.
No, masz też Szalię.
Tak, masz Szalię, które z kolei przyjmują takie typowo kobiece formy, wiesz, tej miłości, wrozumiałości i tak dalej.
A masz Myrmidię, która przyjmuje...
Właśnie do tego dążę, że wiesz, potem mamy Werenę, która już jest taka... No to nie jest do końca bogini, której chce się podskakiwać i jej kapłanką też nie do końca. No a potem właśnie mamy Myrmidię, czyli to jest takie troszeczkę odzwierciedlenie naszej Ateny. Mm-hmm. I wiesz, piękne byłyby ostatnie słowa oddziału najemników, które mówi, to tylko jakieś kapłanki, same kobiety, co nam mogą zrobić, nie? I to się, wiesz, może skończyć...
Cytując takim... klasyka, odciągam trupa Johana od tej sarenki.
Dokładnie. Kolejna rzecz, na którą sam bym zwrócił uwagę, to jest oczywiście wpływ innych ras, które z ludźmi koegzystują, gdzie u nich ten podział społeczny między kobietami a mężczyznami
jest zupełnie inny.
Jest zupełnie inny, albo w ogóle nie istnieje, w zależności od rasy.
Tak, bo masz takie dwa bieguny. Masz elfy, w którym właściwie nie istnieje, chociaż też nie do końca.
Z elfami też zgarnik z trzech głównych takich rodzajów elfów, mroczne, wysokie i leśne, które z nich mają aranżowane małżeństwa.
Pomijając Phoenix Kinga, który aranżowanie musi wyjść za...
No właśnie, chodziło mi o wysokie, tak.
A, no proszę.
Ale to małżeństwo jest aranżowane tylko na jeden rok?
Tak.
Niemniej jednak w ciągu tego roku należy spłodzić potomka. A w zasadzie potomkinie, bo to będzie kolejna królowa. No tak, ale mam też niziołki. Zresztą ostatnio opowiadałem dużo o niziołkach i czytałem też ciekawy fragment o tym, jak to chyba było w jakiejś książce napisane, że krasnoludy przybyły, oddział krasnoludów przybył jakoś z odsieczą w księstwa graniczne, przepraszam, do krainy zgromadzenia, księstwa graniczne.
Ale niedaleko.
Jeden krasnolud był bardzo zbulwersowany, jak w barze niziołki barmanka z nim flirtowała, jeszcze uszczypnęła go w tyłek. Zupełnie zbulwersowany. A potem była sytuacja, jak odjeżdżali jakimiś tam wozami i okazało się, że pod jednym z wozów para niziołków się zabierała, za to, co można się zabierać pod wozem, jak się jest parą niziołków.
Więc zabrali im dach jakby nad...
Tak, co w żaden sposób nie powstrzymało niziołków przed kontynuacją tego, czym się zajmowali. Więc dlatego niziołków zawsze jest dużo i mają takie bogate drzewa genealogiczne.
Okej, dobrze. W takim razie, rozumiem. Natomiast pytanie jest takie, co to ma wspólnego z kastuńskimi kobietami, których praktycznie w ogóle nie ma?
To w ogóle jest temat, którym się chciał zająć, jak będziemy rozmawiać o samych krasnoludach.
Tam to musi wyglądać zupełnie inaczej, skoro one są tak rzadkie.
Znaczy tak, technicznie przyjmuje się, że urodziny kobiet krasnoludzkich wynoszą 1 na 10, 2 na 10. To są takie estimate. Ale z drugiej strony, jak ja się nad tym zastanawiałam, chociaż chciałbym to bardziej rozszerzyć właśnie, jakbyśmy rozmawiali o krasnoludę, to mi się wydaje, że dużo większa władza kobiet w społeczeństwie krasnoludzkim jest, niż może się wydawać na początek. I chociaż zwykle krasnoludy są opisywane jako system patriarchalny, to znalazłem opisy krasnoludzkiego społeczeństwa jako półmatriarchat.
Byłeś kiedyś na Śląsku?
Tak, zdarzyło mi się.
No więc centrum, podskocz o mnie.
No.
Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyś o mnie podskoczył, bo obie będzie z tobą, wiesz, źle.
Tak. No dobra, zostawiając naszych brolatych przyjaciół. Więc tak, mamy wpływ różnych innych ras. Ale kolejna rzecz, która, że tak powiem, mogłaby wywołać szybsze równouprawnienie, patrząc na relatywny rozwój technologiczny płci. Znaczy ja tutaj nie twierdzę, że jest równouprawnienie w imperium płci, ale myślę, że jest to dużo równiejsze niż można by myśleć tak na pierwszy rzut oka. To jest kwestia wojen. I w odróżnieniu od naszej historii wtedy Imperium mierzy się z założenia i mierzyło się przez całą swoją historię z wojnami totalnymi.
Tak.
To jest, w naszej historii to pierwsza i druga wojna światowa sprawiły, że kobiety poszły do pracy, musiały ten, bo mężczyźni ginęli w ogromnych ilościach na froncie. Mhm. Ale w naszej historii tam średniowiecza czy renesansu wojny nie były zwykle toczone o to, żeby zniszczyć miasta i wioski.
Tylko żeby przyjąć zasoby jakieś.
Dokładnie, a miasta i wioski to są zasoby, to są ludzie, którzy ci płacą, którzy dla ciebie pracują.
Tak, jest różnica między tym, kiedy jest jakiś konflikt wewnątrz imperium między jedną prowincją a drugą, która się najeżdża, coś tam robią, podbijają i to jest właśnie to, co znamy z naszej historii, a wojną totalną, czyli inwazją chaosu, albo
orków, albo nieumarłych, albo wampirów, dokładnie. I tak dalej. Jeżeli wiesz, wszyscy idą na twoją wioskę i chcą was zabić,
to
po prostu
wszystkie ręce na pokład.
To wszystkie dokładnie. I to jest dlatego właśnie tak jak pomysł w ogóle na ten odcinek naprawdę brzmi mi tak zgłupa trochę, ale im bardziej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej myślę, no słuchaj, są wioski i miasta w Imperium, gdzie kobiety ramię w ramię z mężczyznami musiały walczyć o przetrwanie wiosek, wiesz, przeciwko orkom, czy wampirom, czy wojownikom chaosu.
Im bardziej na wschód, im bardziej na północny wschód.
Tak, zależy, w którą stronę się obrócisz, prawda? No jeszcze kolejna taka rzecz, która oczywiście wpływa na to, jest kwestia magii. Tak, magów jest relatywnie niewielu, ale wiesz, jak to kobieta jest magiem i zostanie odpowiednio oczywiście skierowana do kolegium i tak dalej, a nie spalona na stosie, no to siłą rzeczy, wiesz, to jest kolejna osoba, która pokazuje, że jej płeć tak naprawdę tu nie gra znaczenia, bo co z tego, że...
Ba, w niektórych miejscach Starego Świata jest dokładnie, w sensie, jest dokładnie na odwrót, nie, że nie ma znaczenia, ma gigantyczne, ponieważ tylko kobietom wolno parać się magią.
Tak, i tutaj dochodzi do kwestii Kislewu.
Dokładnie tak.
Tak, zresztą Kislewu i Bretonii.
Tak samo. Bretonii jest tak samo. Fae Enchantresses i Ice Witches.
Więc... No, więc właśnie też tak zastanawiam na tym, zresztą to się pojawia, wiesz, częste pytanie, już tak powiem, w internetach, czy na przykład kobieta może grać przedstawicielem takiej, a nie innej profesji. Zresztą mi się wydaje, że wiesz, fajne jest to, że my akurat w drużynie mamy połowę kobiet, a mieliśmy więcej przez chwilę, ale grafiki nie pozwoliły na to, żeby to utrzymać. I wiesz, jak mówię, bo powiem tak, no standardowo jak prowadzę sesję czy kampanię, tam mam taką drużynę, to nie myślę mówić dziewczynom, ej, nie no, słuchaj, nie możesz grać kimś tam, bo jesteś tam kobietą. Chyba, że to musiało mieć naprawdę sensowne uzasadnienie, no bo przecież nie po to zgramy, żeby ktoś czegoś nie mógł, tak? Chodzi o to, że ktoś sobie tworzy jakąś tam postać i ma z tym zabawę. Ale...
A potem tylko przychodzi i niszczy mu to wszystko.
Dokładnie, od tego jest mistrz gry, tak?
No, ale nie, racja, no bo to przecież... Pomijając takie sytuacje, w których właściwie działa to na odwrót, to znaczy możesz próbować wymyślić sobie postać mężczyzny, który jest Ice Witch, ale raczej to nie wyjdzie, bo to byłby wyjątek od wyjątku od wyjątku, to w drugą stronę to jakiś przykład potrafisz podać.
W sensie, gdzie można być tylko mężczyzną?
Tak.
No długobrodzi prawdopodobnie.
No dobra,
u krasnoludów.
Ale to są krasnoludy.
To znaczy, nie, tak naprawdę w sensie, jak przyglądałem sobie profesję z podręcznika, to szczerze w większości wypadków nie ma to sensu, żeby kobieta tego nie mogła robić.
No.
Biorąc pod uwagę, że po pierwsze spora część profesji to są tak naprawdę ludzie z marginesu. Więc ich takie, wiesz, formy społeczne średnio dotyczą.
A jak nie są z marginesu, to są szlachtą, więc ich te ograniczenia też nie dotyczą.
Znaczy takie rzeczy, które się powiedzmy jakby mi rzuciły, znaczy gdzie rzeczywiście rozumiem, że to może być problem do rozwiązania.
No ten,
kwestia rycerstwa. Nie mówię, że nie jest do zrobienia, tylko rzeczywiście, wiesz, zastanowiłem się nad zakonami. Z tego co wiem, to może nie jest nigdzie napisane, wiesz, że kobieta nie może być takim rycerzem takiego czy innego zakonu, ale prawda jest taka, żebym się nad tym zastanowił. Z drugiej strony, no wiesz...
To znaczy, wiesz co, zakonów jest tak dużo, są świeckie i...
Tak, że każdy sobie coś znajdzie.
Jakiegoś, więc nie ma problemu, myślę, żeby to jakoś tak kręcić i znaleźć.
Jasne. Druga kwestia, na którą się w ogóle mi się wydała strasznie zabawna.
No.
Chodzi mi tych War Priests or Sigmara. W polsku War Priests, kapłan bojowy?
No, tak na długo.
War bojowy i tak dalej, koń bojowy, no to kapłan bojowy, nie? Jak masz ich przedstawionych zawsze jako profesję, to jest zawsze łysy facet z tym młotem.
Mhm.
Ale z drugiej strony właśnie były te już wspomniane mordheimowskie kapłanki. Są Sisters of Battle w 40.
Żeby nie szukać daleko, była też Agata von Leoi.
Tak,
ostatnio
u mnie na sesji też to wprowadziłam. Właśnie to też nie jest, wiesz, taką Sigmara jest tak przedstawiany właśnie mocno w klimacie, że tak powiem, naszego kościoła chrześcijańskiego pod wieloma względami.
Ale to nie jest to. To jest coś zupełnie innego.
Ale to nie jest to.
Wiesz, masz wzięte dekorum, masz wzięte katedry i jedną głowę kościoła trochę niby jak papież.
Tak.
Ale poza tym to jest zupełnie coś innego.
No właśnie, poza tym mówię, no jedna z najbardziej znanych właśnie, że tak powiem, przedstawicieli kościoła Sigmara, to są właśnie typowo kobiece zakony, które tak nie bały się walki zdecydowanie, nie? Niezależnie właśnie tutaj, czy patrzymy na Uniwersum Standardowego Morka, czy w 40, gdzie to są wiadomo te Sisters of Battle.
Więc... 40 się tutaj nie...
Tak, ale nie 40 się tutaj zajmujemy. Tak. Śmieszne jest to, że z drugiej strony jak poczytasz właśnie rozpiski baszlowe, jest zaskakująco dużo oddziałów, które są tylko dla kobiet. Czysto kobiecych oddziałów.
Ale nie ludzi.
Tak, to prawda, ale właśnie tam. Niziołki mają swoje, kobiety niziołki oddział, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Tak samo wysokie elfy mają gwardię właśnie Everqueen.
Dark Elf
mają oczywiście Wicherki. Wood Elfy też coś tam miały, nie pamiętam teraz z tego co mi się kojarzy, ale nie wiem, czy tam nie była jakaś obstawa Alariel czy coś takiego, ale przy tym nie pamiętam. Są właśnie Ice Witches w Kislewie, Czarodziejki w Bretonii. Tak, więc tego jest sporo. No, minus jest taki, że jak spojrzysz na historię uniwersum całego Warhammera, to rzeczywiście większość bohaterek jest kiepska. A, jeszcze tak cofnę się na chwilkę. Jeden problem...
Wy tego nie widzicie, ja teraz tak przekrzywiam głowę w lewo. Co tak. Teraz myślisz, że jest kiepska?
Zaraz ci powiem, ale jeszcze tak a propos profesji. Jedna rzecz, którą mi się rzeczywiście zastanawiał w Imperium a propos kariery żołnierza.
No. Gdzie problem?
Znaczy nie, ja mówię, że to jest problem do niezrobienia, do nierozwiązania, tylko... Jak wiesz, mnie zapytasz, czy u mnie w Warhammerze oddziały, jak są wystawiane przez Imperium, to są mieszane?
Mogą być.
Ja powiem tak.
Ale z naciskiem na...
Dla zasady nie, ale na pewno jest dużo wyjątków. W sensie ja nie miałbym problemu, wiesz, tylko że to nie byłaby taka zwykła BPP, tylko właśnie, wiesz, albo ze poszczególnych prowincji czy miast, gdzie takie, a nie inne rzeczy miało miejsce i tam są rzeczywiście oddziały, czy to mieszane, czy to w pełni kobiece, albo właśnie jakieś specjalne jednostki, czy to skautów, traperów, strzelców, kawalerii, rycerstwa, czegokolwiek.
Jednostki pomocnicze, jednostki frontowe.
Tak, jak najbardziej, z artylerią łącznie. Nie, oczywiście, jak najbardziej.
Całkowicie opisane w lorze jest... Czekaj. Jest... Teraz mogę się mylić, jakby co to mi poprawcie. W szkole artylerii w Null jest opisane, że ci biedniejsi te Sons of the Guns.
No.
To jest Sons of the Guns z nazwy, ale tam chyba wszyscy mogą być, jeśli dobrze pamiętam.
Może być, no tym bardziej, że wiesz, no, jak jesteś właśnie w takim stanie cały czas wojny, to bierzesz ludzi, którzy mają umiejętności, tak? Mm-hmm. Nie obchodzi się, co mają między nogami, bo to się średnio przekłada.
Bo to się średnio opłaca, żeby się przejmować takim rzeczami.
Tak, tak. Właśnie jest taka rzecz, którą SGW wypada zarzucić, moim zdaniem. Na dobrą w ogóle sprawdzałem to sobie, bo myślałem, że na dobrą sprawę wiesz, nie mamy wojowniczek chaosu. Pomijając demonetki Slemesha.
A, i kolejna jednostka.
Kolejna jednostka, tak. Czysto kobieca, chociaż na ile ją czysto kobiecą można nazwać.
Chociaż w pewnej, nie pamiętam, w której edycji jest tak pół na pół, tak według...
A, może być, bo...
Tak, zawsze jest jeden...
Męska i ten,
tak, żeńska. Tak, po połowie od jakiegoś czasu.
A, może być. Ten, no bo aż się prosi, wiesz, o historię właśnie jakiejś tam Norsemenki, gdzie inni Norsemeni wyrżnęli całą wiochę męża, dzieci i tak dalej i zaczęła się mścić.
Było.
I właśnie wiem, że było, przeczytałam, ale zmaścili ta historia.
Nie,
ciężko znaleźć historię w Warhammerze, której GW ostatecznie nie udało się zmaścić, bo po to powstało End Times, żeby zepsuć wszystko, co było dobre.
A ponieważ chcą zmaścić jeszcze więcej, więc wyciągają The World with the Wars, tak?
Tak, dokładnie.
Żartuję. Może coś z tego dobrego będzie. Tak.
No właśnie, bo była historia...
Ja jestem pewien nadziei, ale to jest temat na innym.
Tak, właśnie była historia bohaterki, która była Norsemenką. Jak najbardziej w stronę Korna, ona generalnie tam zamordowała swojego ojca i tak dalej, więc dziewczyna była taka szwarna. Mhm. Przyszedł do niej jakiś tam demon Slemesha powiedzieć, że ona teraz pójdzie do jakiegoś tam haremu czy coś tam, jakiemuś czempionowi Slemesha.
Nie zgadzam, ona powiedziała takiego wała.
Takiego wała, zabiła tego demona, poprzysięgnęła głowę tego demona postawić przed tronem Kornena na pustkowie chaosu. Do tego momentu szło nieźle. Tylko generalnie skończyło się na czym? Że ona tam poszła, po drodze ją zabili, Korn doszedł do wniosku, że on jednak ją lubi, więc ją ożywił jako pełną Demon Princess, okay. Jak Disney Princess, ale trochę inaczej.
To znaczy ma też takie duże oczy.
Tak, i została Valkyrią i teraz z racji tego, że była taką super dzielną wojowniczką, to jej zadaniem jest wybierać wojowników poległych na polu bitwy i zanosić ich do Korna. Tak, to jest taka
no, bacha. No, strasznie zepsuli, tak. Nie, bez sensu.
I prawda jest taka, że to jest jedna z rzeczy, z której GW się nie wybroni. Jak przeglądałem sobie listę bohaterek z uniwersum Warhammera,
no.
To łączy je to, że wszystkie są cudownie piękne. Pira ze drzwi. Większość ich mocy w jakiś sposób opiera się o to, że są całkiem ładne, chociaż nie tylko.
Nie.
I większość z nich nigdy nie jest bohaterem na miarę tego, jakich mamy mężczyzn, chociaż jest kilka przykładów, które są niezłe. Ale tak, GW, za przepraszam, to znaczy mówię, to jest taki, wiesz...
To jest, GW jest trochę takie stereotypowe w tym, wiesz, znaczy, tak, masz ale... świat, w którym nic nie przeszkadza, żeby było porówno, ba, okoliczności cię zmuszają do tego, żeby jednak nie przejmować się takimi rzeczami jak płeć, ale faktycznie, więcej masz bohaterów mężczyzn.
To znaczy, mówię, GW idzie, bo to nie chcę winić tutaj samego Games Workshop, bo prawda jest taka, że wiesz, no, ja też rozumiem, że to w latach 80. robiono figurki do walki, wiesz, no, dla facetów, przez facetów, a mówiąc facetów, mam na myśli małych chłopaków, bo na tym się robiło hajs. Tak samo my przecież graliśmy w Warcha, wiesz, będąc no, małych chłopaków w liceum, ale jednak. I szczerze, no, jak spojrzysz na, wiesz, wszystkie książki, fantazy, komiksy, i tak dalej. No tego jest wszędzie pełno, że tak naprawdę wiesz, masz jakiegoś bohatera, który jest facetem, a większość postaci kobiecych jest, służy do tego, żeby ładnie wyglądać, wiesz, duże cycki i biegać albo w mokrych koszulach, albo w zbroi, która nic nie zasłania. Heavy metal i tak dalej. No
nie do końca. Znaczy w sensie tak to jest w większości, ale zastanawiam się, czy tak jest całkowicie w Warhammerze. Jak się ta wampirzyca Genevieve na przykład, cała
ta historia. Ta od Detlefa Syryka?
Aha.
No ale pomijając to, że ona była dziewczyną Detlefa Syryka...
To jeszcze uratowała cesarza, tak. Imperatora i została bohaterką Imperium.
Tak, i na książce jest, wiesz, na okładce takiej białej sukni, która pokazuje więcej niż... No.
Okej, okay, dobra.
Powiem ci tak...
Sisters of Twilight.
Sisters of Twilight. To jest jedna z nowszych bohaterek, siostry Zmierzchu, Orły Elfów. No, założenia są elfki.
No to więc muszą być ładne. No.
Więc muszą być ładne. Nie widziałem ich dużo grafik, no ale tak, jedna jest takim ideałem dobra i tak dalej, jest to Naestra bodajże. Czekaj, mam nawet zapisane w moich notatkach. Tak, Nastarana
i... Ta blondynka, ta brunetka to jest Zara.
Dokładnie, która jest właśnie taką złą i w ogóle i mroczną.
No.
No i one generalnie służą tej swojej pani lasu, Ariel, i robią to, czego ona chce, tylko że one są przedstawione jako jedna osoba w dwóch ciałach, tak?
No tak.
No ale powiem ci sobie, że jak przeglądałem bohaterki Warhammera, to znalazłem jedną, która nie jest piękna w żaden sposób, a to też nie do końca jest prawda. Jest to Hellborn. Jest to druga co do ważności mroczna elfka. To jest taka trochę... Ona się z Moratti kiedyś trochę lubiła, ale teraz się trochę nie lubią. I to jest tak, że Moratti jej nie dała sekretu do tej...
Do Cauldron Blast, tak?
Tak, tego pełnego, do tego wiecznego piękna.
Aha.
Więc ona jest piękna tylko ileś dni w roku teraz, bo już jej nie starcza tej krwi, a przez resztę jest brzydka. Ale nie masz na przykład żadnej kobiety z tego, co sprawdzałem, bohaterki w Warhammerze, która z wyglądu jest zwyczajnie przeciętna.
A ja myślałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać o Imperium i stosunkach panujących w Starym Świecie, w Imperium, tak wiesz, między...
Ale nie, no, jeszcze może...
Nie, no dobra, że chcesz się posiłkować Dark Elfkami tutaj, to...
To znaczy, ale z imperialnych bohaterek na dobrą sprawę masz...
Nie masz.
Masz księżną von Liebwitz.
No właśnie tak, ale chciałem powiedzieć, że to nie do końca... Też chciałem o niej porozmawiać trochę, natomiast... natomiast trudno powiedzieć, że... Inaczej. Na polu... Okej, okay, Warhammer i Battle często się przeplatają i ci bohaterowie z Warhammera, którzy w Warhammerze fantasy, praktycznie nigdy ich nie poznasz, to na polu bitwy możesz ich wziąć za ileś tam punktów, więc ona jako taka na polu bitwy nie występuje, nie? Jeśli dobrze pamiętam.
Może nie.
Możesz ją wziąć.
Bo jeszcze może być na Pegazie.
I może być Rumpenga.
Tak, i może być na koniu albo na Pegazie. No a generalnie jest, wiesz, takim samym elektrokampem jak każdy inny. Z tego, co
więc
zależy od edycji.
Tak,
no więc... tak, no ale tyle. No z książek, wiem, że w cyklu Gotreku i Feliksie tam była taka panna, która z Feliksem coś tam było, potem się to rozparło, potem znowu coś było i coś tam się działo. Ale teraz, bądźmy też szczerzy, literatura oparta o świat Mworka średnio zasługuje na bycie nazywaną literaturą.
Powiedzmy, no jest jaka jest, tak?
Tak. I albo się ją lubi, albo się jej nie czyta, no.
No ale tak, przecież księżna lektorka Wizelandu.
No tak, ale okej, co wiem o księżnej lektorce Wizelandu?
To jest tak.
Po pierwsze jest piękna, bo to jest tak z informacji. Po drugie robi dzikie imprezy.
Po trzecie...
Jest bardzo frywolna.
Wiesz, nie do końca tak, ale tak, robi dzikie imprezy. Zależy jej bardzo na Nuln, nie zależy jej na Wizelandzie. Generalnie chciałaby wykombinować tak, żeby Nuln zostało osobnym... dostało osobne miejsce lektorskie, a jak już tam wezmą ten biedny wiejski Wizelant i dziękuję, do widzenia.
No.
A ludzie ją kochają.
To prawda, ludzie ją kochają.
Tak, ludzie mieszkańcy Nuln ją kochają.
Tak, to prawda, no ale mówię, no to jest ten. Faktem teraz w czwartej edycji we Wrogu Wewnętrznym wydaje mi się, że chyba cztery kobiety, to musiałbym sprawdzić, ale chyba cztery kobiety trzymają głos lektorski. Bo jeszcze bodajże Aberland, nie wiem, czy nie Talapheim i coś jeszcze, tak mi się wydaje, nie chcę kłamać, ale mówię, no wiesz...
Wiesz co, ja specjalnie się trzymam z daleka od, wiesz, wszystkich przygód, tak, jakie wyszły do czwartej edycji, bo jeszcze przypadkiem będzie jakiś spoiler alert albo coś sobie zepsuje, tego bym nie chciał.
Więc powiem, to z jednej strony jest tak, że GW popełniło wszystkie te błędy takie ogólnie robione przez fantazy i cały ten klimat a propos traktowania kobiet jako... No wiesz, od czasu do czasu coś się zdarzy i tak generalnie chodzi o to, żeby było ładne. I ładnie wyglądało na okładkach. To znaczy, to też nie jest tak, że mam coś przeciwko fajnym okładkom, wiecie. Ale z drugiej strony plus jest taki, że przy całym tym świecie, jaki oni stworzyli, i przy tym wszystkim, wiesz, bo tak jak my zwykle tak tutaj staramy się, wiesz, patrzeć na różne aspekty tego, co można znaleźć w lorze i zastanawiamy się nad tym, co z tego wynika, to de facto wynika z tego, że społeczeństwo, staroświatowe społeczeństwo Imperium,
no,
jest zaskakująco może powiem tak, nierównouprawnione na swój sposób, ale wiesz, że jest dużo bardziej postępowe w porównaniu do tego, co my znamy z naszej własnej historii, właśnie na skutek tego obcowania z innymi kulturami, tej wojny totalnej, z którą musi się mierzyć, tym politeizmem, magią i tak dalej, to z tego się urzeczy, jak na to patrzysz, jakie muszą być efekty tego, że dzieją się pewne rzeczy, no to wychodzi ci tak, że no, wiesz...
Płeć nie może być jakąkolwiek przeszkodą.
Znaczy ja mówię, to nie chcę mówić tak, że jakąkolwiek, że to jest tak, że wiesz, mamy 50% parytetu.
Też nie parytet, ale to no nie właśnie, o to chodzi.
Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że nie wiem, właśnie kobieta, nie wiem, łowczyni nagród, czy...
Jak będziesz miał panią kapitan w wojsku, to nie jest nic dziwnego.
Tak, dokładnie.
Może to nie jest tak, że 50-50, ale... No,
ale
to
jednak
nie
się zdarza, tak?
Zdarza się nie na tyle, żeby to było coś dziwnego, po prostu.
No właśnie, i powiem szczerze, że to mnie strasznie zaskoczyło, bo to nie był punkt, z którego wychodziłem. Ale jest to fajne i zresztą z tego, co widzimy po czwartej edycji podręcznika, gdzie rzeczywiście położono nacisk na to, żeby wiesz, przedstawić jakieś kobiety i na rysunkach, i w profesjach i tak dalej, bo przy opisie każdej rasy mamy przedstawicieli obu płci, mamy profesje, które czasami na przykład śmieszne, bo sami się z tego śmialiśmy, jak widzieliśmy River Woman.
River Woman, tak.
To prawda, że pewne rzeczy wydają się zabawne, ale z drugiej strony to też jest fajny punkt, zwłaszcza z racji tego, że wiesz, RPG, nie tylko Warhammer, który też chyba ma swój taki mały renesans, ale RPG ogólnie się teraz strasznie przyjęło na samym świecie i również w Polsce. I właśnie zaczynają grać, tak samo ważne to bardzo się wiesz, nie tylko dziewczyny, które kiedyś grały, ale dziewczyny, które nigdy nie grały. Tylko nasz podcast oglądają sami faceci.
Nie wiedzieć czemu.
Nie wiedzieć czemu, ale nie chowamy urazy w sumie. Ja myślę, że to też może nawet i lepiej, że nas słuchają sami faceci, bo to wiesz, nie trzeba się w domu potem tłumaczyć, nie?
Znaczy, nie, że nie mówiliśmy, że robimy takie coś tam, nie? Fajnie by było, tak. Nie masz tutaj linkę, kochanie, nie?
Tak.
YouTube nie kłamie, generalnie tak.
Więc co?
Tak, ten cały chyba przydługi wstęp. Generalnie tak, to właściwie wczoraj był Dzień Kobiet, tak?
Nie, to będzie przedwczoraj. We wtorek tak. Wychodzimy, bo my to nagrywamy przed, ale wy słuchacie tego po, mimo że my to nagrywamy live, ale w Warpie to idzie inaczej.
Tak.
Tak, więc...
Jakby któraś przypadkiem zbłądziła w te odstępy YouTube'a, to generalnie wszystkiego najlepszego.
Tak, wszystkiego najlepszego, z opóźnieniem jak zawsze, ale jednak. A jeszcze wydaje mi się zrobić podsumowanie, tak?
A podsumowanie...
Takie szybkie. W sensie ludzie, jak macie dziewczynę w drużynie i chce grać rycerzem, to...
To nie gra.
Będzie gra rycerzem, tak? Tak, myślę, że to się do tego sprowadza.
No dokładnie, no akurat co jak co, ale w Warhammerze... Żadnych przeszkód.
Myślisz, że możemy się nazwać pierwszym Warhammerowym podcastem feministycznym?
Nie.
To nie będziemy my. W takim razie dzięki wam wielkie za słuchanie nas. Wracamy z kolejnym odcinkiem prawdopodobnie już za tydzień. A póki co chwała Sigmarowi.
No i chwała Imperium.
Do zobaczenia.